Sobota 5. tygodnia Wielkiego Postu. Pierwsze czytanie to proroctwo proroka Ezechiela, który zapowiada powrót Żydów z wygnania, z niewoli babilońskiej, czy części Żydów też z niewoli wcześniejszej asyryjskiej, którzy będą z powrotem w Jerozolimie. Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron i prowadzę ich do ich kraju. Po nawróceniu w niewoli Pan Bóg chce, żeby Żydzi wrócili do siebie. Nagradza ich nawrócenie. Przywraca im łaskę, przywraca przymierze. Więc ten fragment księgi proroka Ezechiela mówi o tym, że Bóg znowu ze wszystkich stron zjednoczy swój lud w Jerozolimie. Uwolni ich od tego wszystkiego, co było złem, co było wiarołomstwem, niewiernością. Oczyści i będzie ich Bogiem. I zapowiada im nowego króla Dawida, że będzie sługa mój Dawid. No, kiedy Ezechiel to pisze, to już jest kilkaset lat po śmierci Dawida, więc prorok Ezechiel zapowiada jakiegoś nowego króla tajemniczego, ale który będzie królem na wzór Dawida, czyli królem wiernym Bogu. Będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jednego pasterza i żyć według moich praw i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. To będzie nowe przymierze. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu Jakubowi. Zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to wiekuiste przymierze z nimi. No i oczywiście my, chrześcijanie, wiemy, że tym nowym Dawidem jest Jezus Chrystus. Nowe przymierze to jest przymierze, jak każdej mszy słyszymy, w Jego krwi. To jest kielich nowego i wiecznego przymierza. To znaczy, człowieczeństwo Jezusa jest absolutnym, doskonałym wypełnieniem przymierza z Bogiem. O ile wcześniejsze przymierza ludzie łamali, byli niewierni Bogu, to w tym przymierzu człowiek Jezus Chrystus w imieniu wszystkich ludzi dopełnia wierności Bogu, dopełnia wierności prawu, przede wszystkim przez swoje posłuszeństwo gotowe na śmierć z miłości na krzyżu. Więc jest to zapowiedź tego, co będzie, tego, co się stanie, czyli zjednoczenia pod wodzą tego pasterza, nowego króla Dawida, wszystkich rozproszonych Żydów. No, dla nas chrześcijan też to znaczy, że w Kościele Jezusa Chrystusa będą wszystkie ludy świata tak naprawdę. W dzisiejszej Ewangelii widzimy natomiast naradę kapłanów świątyni, skrybów uczonych w piśmie i spośród tych skrybów wielu było faryzeuszami, więc Jan nazywa już ich tylko faryzeuszami, że to byli kapłani i faryzeusze, którzy się gromadzą, bo niepokoi ich wzrastająca popularność Jezusa. Jezus jako prorok staje się dla nich zagrożeniem. Oni mają swoją silną pozycję społeczną w Jerozolimie. Arcykapłan Kajfasz, są takie przypuszczenia, ma pewien jakiś finansowy układ z Piłatem, że to on jest arcykapłanem popieranym przez Rzymian. I boją się, że jeżeli Jezus wystąpi jako prorok, jako nowy król Dawid, to oni stracą swoją uprzywilejowaną pozycję i dlatego mówią, że Rzymianie ich wyrzucą, że Rzymianie to potraktują jako powstanie, Rzymianie zniszczą świątynię, no i wtedy oni też utracą wszystkie swoje przywileje, więc decydują się, że Jezusa usunąć i arcykapłan Kajfasz wypowiada proroctwo. To jest taka rzecz ważna w naszym rozumieniu tego, że Pan Bóg powołuje ludzi do tego, żeby pełnili spośród Jego ludu jakieś funkcje ważne i arcykapłani żydowscy, oni naprawdę są powołani przez Boga. i mają w związku z tym dar Ducha Świętego. Sami mogą być niewierni Bogu, ale to nie oznacza, że automatycznie tracą tę moc prorokowania. I o tym nam właśnie dzisiaj mówi święty Jan, kiedy mówi, że Kajfasz właśnie dlatego, że był arcykapłanem, wypowiedział słowa, które są proroctwem, chociaż wypowiedział je w złej intencji. Arcykapłan Kajfasz mówi tak: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by zginąć miał cały naród. I w tym momencie wypowiada proroctwo, że Jezus umrze za lud, za cały naród. I Jan to komentuje w ten sposób, że nie powiedział tego sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, ale nie tylko za naród, ale po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno, czyli za wszystkich ludzi. Jezus jest przedstawiony jako ten, który gromadzi i spełnia tym samym to proroctwo, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że Bóg zapowiada w księdze proroka Ezechiela, że zgromadzi swój lud z różnych krajów. I to, co w Starym Testamencie było proroctwem dotyczącym samego tylko Izraela i samych tylko Żydów rozproszonych, święty Jan interpretuje, że to nie chodziło tylko o nich, że tu chodzi o wszystkie rozproszone dzieci Boże. Są zgromadzone w Jezusie, co chrześcijanie oczywiście rozumieją jako Kościół. Kościół jest tą instytucją, do którego przynależą ludzie z wszystkich ludów świata, z całej ziemi, ale są jedno właśnie przez swą jedność, przez chrzest w ciele Chrystusa, czyli w Kościele, który za nich, czyli za swój Kościół, za swoją oblubienicę oddał swoje życie. I tę Ewangelię słyszymy w przeddzień Niedzieli Palmowej, to znaczy widzimy, jak Jezus się wycofuje na pustynię, a wszyscy się zastanawiają, czy przyjdzie na święto. No i jutro się dowiemy w Niedzielę Palmową tak, że przyjdzie na święto i to przyjdzie w sposób uroczysty, bez żadnego lęku, bez żadnej obawy tego, co Żydzi chcą z nim zrobić, mimo że wie, że oni tego właśnie chcą. Ale do tego czasu usuwa się znowu na pustynię, usuwa się znowu, żeby się modlić, usuwa się, żeby dopiero wtedy, kiedy będzie rzeczywiście żydowska Pascha, żeby wtedy dokonała się ofiara baranka, ofiara przebłagalna za grzechy ludzi. W tych dniach kolejnych zatem Słowo Boże będzie nam ukazywało te wydarzenia, które bezpośrednio poprzedzają Paschę Pana. Dzisiaj widzimy, jak Jezus usuwa się na pustynię, ale po to, żeby wrócić w Niedzielę Palmową i uroczyście wjechać do Jerozolimy. Później będziemy widzieć kolejne, ostatnie dni przed Paschą. No i chciejmy poważnie potraktować ten ostatni, wielki tydzień, by przez nasze większe skupienie, większą uwagę skierowaną ku Pismu Świętemu, ku Słowu Bożemu, które będziemy słyszeć, że też przez jakieś większe umartwienie ciała, nastawmy naszego ducha na przeżywanie wraz z Jezusem Jego przejścia ze śmierci do życia, tak byśmy razem z Nim mogli przez miłość uczestniczyć w Jego męce krzyżowej, po to, by razem z Nim zmartwychwstać dnia trzeciego do życia, które już nigdy się nie skończy.